Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, to jest cykliczny, copiątkowy podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel, Rzeczpospolita Multikulti, podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Zacznijmy może od ogłoszeń drobnych i komunikatów, dlatego że na adres babelmałpatok.fm otrzymaliśmy list od pana Wojciecha, który...
Oddawaj!
To tylko wydruk.
Przepraszam, poniosło mnie.
No właśnie, tak
i to
widzę,
na początku programu.
Emocje będą wielkie. Pan Wojciech pisze tak. W nawiązaniu do wczorajszej audycji, czyli chodzi o audycję sprzed tygodnia, chciałem dorzucić, że nie trzeba być pisarką, żeby móc się doszukiwać takich paraleli. Przypomnijmy, że mówiliśmy o pisarce, która miała bardzo rozbudowaną swoją biografię, a sama ją rozbudowywała z czasem i bardzo kreatywnie. I teraz pan Wojciech pisze tak. Moja mama...
Hiszpańska hrabina.
Tak, moja mama już z drugiej strony, rocznik 1923, twierdziła, że jej panieńskie nazwisko rodem z Ukrainy, Korduba, pochodzi od napoleońskiego oficera spod Kordoby, który osiedlił się w okolicach...
Hiszpański kolaborant.
Tarnopola.
Tak by powiedział o nim Goja.
Panie Wojciechu, bardzo dziękujemy za pana list.
Żartuję.
Przepiękna historia i wspaniale, że można mieć takie opowieści w rodzinie. Zachęcamy państwa, żeby państwo się podpytali, tak, skąd to nazwisko, bo może się okazać, że rzeczywiście tak jak u pana Wojciecha, no... Dzisiaj będziemy rozmawiali o czym?
Drogi Pawle i drodzy moi, albo państwo też, bo niektórzy są z nami tak cały czas.
Słuchaj, tak taki jak ten głos, że ludzie pomyślą, że dzisiaj też o gotyku będziesz mówił, bo taki uwznieślony jesteś trochę.
Przestań, no wszystko zespoilerowałeś. Tak, będę mówił o gotyku. Opowiemy wam, jak to w czasach Władysława Jagieły gotyk przenikał się w Polsce ze sztuką bizantyjską, pochodzącą z Bałkanów, często idącą przez Ruś Czerwoną, czyli przez Ukrainę. Szczególnie będziemy w Wiślicy i w Sandomierzu, ale zrobimy też wypad do Lwowa i jego okolic. A jak zobaczycie, to nawet będziemy w Egipcie, Syrii, gdzie tam nie pójdziemy z tymi Bizantyjczykami, żeby wam pokazać, jak zwykle, płynność wszelkich granic. Ale relatywiści do potęgi. Uwaga! No więc, opowiadaliśmy wam już o freska. A, dla pana Wojtka postaramy się troszkę dłużej. Może
tam, a, właśnie, bo pan Wojtek, to kiedyś się... do nas pisał już pan Wojtek. To dobrze, że przypominasz, że pan Wojtek napisał
nie,
do nas...
tutaj, to teraz o tych 30 minutach.
A tak przy okazji mam wrażenie, że coś panów skróciło ostatnio do 30 minut. Zdrowie? Nie to? Czy wymogi radia? Mówiłem ci, nie kasłać tak do mikrofonu.
Ale to,
i pan Wojtek pomyślał, ale, o,
dobra,
coś
to teraz gramy na
Adamem
czas i kupujemy cenne minuty i będę
dlatego tak...
wolno no dobra, opowiadaliśmy wam już o freskach bizantyjskich w koronie polskiej, w kontekście Jagieły oczywiście i jego potomków. Wawel, katedra i zamek, byliśmy Gniezno. No oczywiście te freski przychodzą z Władysławem Jagiełą z Litwy. Teraz prace archeologiczne prowadzone w Krewie, Wilnie, Miednikach, w zamkach, pałacach pokazują, że tam były takie freski podkreślam, w państwie, które wtedy było, wyznawało litewskie kulty rdzenne, czytaj pejoratywne określenie, poganie. Politeiści litewscy.
A czy to nieprawda jest to, co w filmie Korona Królów, że jak Litwini to w chatach takich kurnych,
tak, siedzą,
a
tylko
Polacy w murowanych zamkach.
Tylko freski mają. I co? No, generalnie było tak, że Jagiełło, jak wiemy, był wyznawcą przed przejściem na katolicyzm litewskiej religii, natomiast mama była prawosławna. Julianna już się pojawiała, z Tweru pochodziła, ale też rodzina z Rusi Czerwonej. Czyli połączenie dzisiaj, jeśli chodzi o geografię, Ukraina i to zachodnia z Rosją. I w efekcie wiadomo, że pod wpływem matki Jagiełło, chociaż pozostawał wierny rdzennej religii, to fascynowała go ta sztuka bizantyjska i generalnie tak samo i jego przodków, więc mieliśmy coś takiego, że ci władcy, straszni poganie, których ty przedstawiasz, że są jak Flintstonowie, po prostu chodzą w jakichś futrach i
to
mieszkają w ziemiankach. No ty przed
chwilą,
tak?
Korona Królów.
Korona, no ale widzisz, no, to było... Widzisz, teraz nowe władze telewizji pewnie każą spalić i poszatkować na małe kawałeczki ten
albo
znakomity
film.
Albo
elementy fresków.
Serio, tak. No więc wracając. Więc przychodzi do nas z Litwy, no ale idzie to na dużą skalę, bo też w mniejszych ośrodkach, mniejszych miastach, w Zawichoście nad Wisłą, tak, w krakowskim kościele dominikanów między innymi i Wiślica i Sandomierz. Na nich się skupimy, bo co chcemy wam pokazać? To Bizancjum i Bałkany. Ponieważ tak, wersja, historycy sztuki przyjmują taką opcję, że mamy właśnie tą kolegiatę w Wiślicy, kaplicę Świętej Trójcy, perłę naprawdę, Weltklasse, klasa światowa w Lublinie, Wawel, katedra i tak dalej, że to wszystko jest bardziej ruskie, natomiast Sandomierz będzie serbski. Serbski, bo ja nie żartuję. Tylko, uwaga, trzeba pamiętać, jak to my z tą płynnością granic, no, że to ruskie, jak to tak, ruskie, no to pamiętajcie, no to, że cały czas Bizancjum i to z Bałkanów ma wielki wpływ na sztukę ruską w Rusi Kijowskiej, tak? Bo stamtąd przyszło chrześcijaństwo wschodnie. Z południa, to ten paradoks, a propos, mówimy o chrześcijaństwie wschodnim, tutaj z południa, więc i gdzie szczególnie widać te wpływy bałkańskie? W ukraińskiej części ówczesnej Rusi, bo blisko i intensywność kontaktów jest znacznie większa niż tam na północy. No więc zacznijmy od Wiślicy. Wiślica jest, była już u nas, pojawiała się czy to w Lechistanie, czy w Bablu, po Nidzie, ten region, nad rzeką Nidą, blisko Wisły, rzeki, tak? I oczywiście stare, ważne, historyczne miasto na szlaku ze wschodu na zachód, właśnie na Ruś, jedno z odgałęzień tego bardzo ważnego, jedwabnego szlaku. Tak można powiedzieć o szlakach, liczba mnoga. Oczywiście Sandomierz też na tym szlaku położony. Jeszcze opowiemy. Więc oczywiście zdarzało się, że nie tylko kupcy, tylko na przykład no, Wiślica została w 1136 spalona przez Rusów, wojów ruskich razem z ich sojusznikami, połowcami, turkijskim plemieniem koczowniczym. Było o nich tak zawsze dużo. Więc prawa miejskie 1326, tutaj ciekawostka taka, utraciła w 1870 i odzyskała 1 stycznia 2018 roku. I krótko była najmniejszym miastem w Polsce. Bo potem niestety straciła to miejsce na rzecz innego miasta, chyba mówisz, Opatowa. Z tego,
nie, ale z tego, co mówisz, niewielkość się liczy.
Ale oczywiście. Nie, no miejsce, pamiętajcie o tym, że jest tam na przykład no, bardzo ważne muzeum, bo opowiadaliśmy o artefaktach znajdujących się, zabytkach w tym muzeum. Więc ta kolegiata, teraz zacznijmy od tego, bo kazałeś mi mieć taki głos gotycki, albo można też trochę inaczej, ale jedna z najważniejszych gotyckich świątyń w Polsce. Fundator oczywiście Kazimierz Wielki. Unikatowy, dwunawowy, halowy układ przestrzenny i bogaty wystrój rzeźbiarski. I tutaj oczywiście, jak to ja lubię ten język, który stał się nośnikiem programu ideowego. Jaki niesiesz program ideowy?
Znaczy podcast nasz?
Tak. O doniosłej wymowie państwowo-sakralnej, prezentującej wizję królestwa.
Po prostu na dzień niepodległości, na święto niepodległości, jak znalazł.
Liczne herby rycerskie i ziem. Ale jednocześnie jest to, słuchajcie, najstarszy i największy dwunawowy kościół w Polsce. I architektura kościoła czerpie z rozwiązań jakich? Sala audiencyjna Pałacu Papieskiego w Awignonie we Francji. Słynna niewola awinońska, gdzie byli papieże. Oraz kapitularz cysterskiego klasztoru z Maulbronne, też we Francji. Więc jak widzicie, mamy ewidentnie silne bardzo związki z Europą Zachodnią, gotykiem. I teraz kontrujemy i mówimy, ale tam są właśnie te freski. I dla nich tu przyszliśmy, połączenie fresków z gotykiem. Tworzyło kilku mistrzów te freski. Jeden na pewno inspiracja renesans paleologów. Dynastia paleologów bizantyjska, czyli cesarzy rzymskich, wschodnio-rzymskich, panowała od 1259 do 1453. Przez prawie 200 lat pochodzili z Anatolii centralnej, historycznie region Frygii, ale oni oczywiście starali się, jak to każdy, podreperować. Wspomniałeś o państwu z Kordoby. No to mamy, twierdzisz, są z Lacjum koło Rzymu. i generalnie przybyli z Konstantynem Wielkim, od którego nazwa Bizancjum miasta zmieniła się na Konstantynopol. I pamiętajcie, że oficjalnie w Turcji Osmańskiej, która uważała się za kontynuatora Cesarstwa Rzymskiego, nazwa też była Konstantynopol. Oficjalna. Ja, tak, ale a taka, Stambuł to no bynajmniej właśnie, nie jest ciekawe, nazwa czyli jak turecka, nauczka, tylko też grecka.
Wszyscy, którzy chcą, dochodzą do władzy, mówią, to my jesteśmy tym następnym Rzymem. Ruscy tak. mówią, trzeci Rzym. Turcy mówią, to my jesteśmy.
Tak. Po pierwszej wojnie światowej te wszystkie idee cesarskie posypały się. Zostało nam na świecie jedno cesarstwo. Nippon... Panza japońskie, który no nie odwołuje się z oczywistych powodów do Cesarstwa Rzymskiego.
Komunikacyjnych.
Komunikacyjnych. Dystans geograficzny ma znaczenie. Drugi z twórców, bardzo oryginalny, bo byśmy go nazwali retro. Bo mamy Jagiełło, jak wiecie, koniec XIV, początek XV. Natomiast on, ten twórca, odwołuje się do okresu późnych Komnenów. Dynastia Komnenów. Znowu bizantyjska, rzymska. Kiedy oni panowali? Od końca XI do końca XII wieku. Czyli mamy kogoś, kto cofa się pod względem sztuki kilkaset lat wcześniej. I gdzie znajdziemy podobieństwa? Na przykład w wspaniałej katedrze świętej Zofii w Kijowie. I tutaj, żeby było jasne, to tak samo jak święta Zofia, Aja Sofia. Mądrość Boża w Konstantynopolu. Bo Kijów, i to jest ta kwestia idei odwoływania się, nośnik programu ideowego o doniosłej wymowie państwowo-sakralnej. Czyli mamy Kijów jako nowy Konstantynopol, nową Jerozolimę. To jest idea potęgi Rusi Kijowskiej. I paradoksalnie Jagiełło, integrując te tradycje w swoim... No nazwijmy to Unii dwóch państw o potencjale imperium, nie bójmy się tego powiedzieć, po prostu będącego imperium, mocarstwem, odwołuje się też do tej tradycji. Stąd ten pan prawdopodobnie ktoś go zachęcał, on możliwe, że są takie spekulacje historyków sztuki, że on sam w ogóle był w Kijowie, no i inspiruj się, inspiruj się. Więc kogo mamy? Na freskach. Są władcy jacy przedstawieni w strojach cesarskich. Cesarz Konstantyn i matka jego Helena. To jest ten cesarz, który przeniósł stolicę do drugiego Rzymu, z pierwszego Rzymu, czyli właśnie do Konstantynopola. Od niego nazwa Bizancjum, dzisiaj Stambuł. I trzymają sześcioramienny krzyż, który ma gotyckie profilowanie. Czyli mamy piękne, nawet na poziomie fresków mamy też ciekawe połączenia. I kojarzeni oboje są z tematyką pasyjną, z pasją Chrystusa i tak dalej. Dlaczego? Bo Konstantyn ufundował Bazylikę Grobu Pańskiego w Jerozolimie, obok jest rotunda, którą też ufundował, zaś Helenie przypisuje się odnalezienie Krzyża Świętego. O. I Konstantyn to pierwszy cesarz chrześcijanin. On na łożu śmierci przyjmuje chrześcijaństwo. Matka była bardzo chrześcijańska. To jeszcze nie jest okres, kiedy chrześcijaństwo jest religią panującą, ale uzyskuje ewidentnie przewagę.
I żona mu przynosi ten krzyż i mówi, zobacz, co znalazłam.
To nie żona, to matka.
Matka przynosi mu krzyż i mówi, że to kawałek.
Tak, i teraz patrzcie. Krzyża. Bałkany wkraczają tak zwaną pełną gębą. Tu było, tutaj czytałeś chyba pana Wojtka, on nam rakije sugerował, tak?
To kiedyś tam,
tak. Kiedyś, tak, kiedyś. Ojejku. Więc generalnie urodził się w Niszu, w Serbii. Tam się urodził prowincja Mezja, Konstantyn, więc generalnie Ilir, tak? I oczywiście Albańczycy, którzy uważają się za potomków Ilirów, zakrzykną, to nasz! I do dzisiaj to robią. Nasz człowiek! Matka Helena, prawdopodobnie z Bityni, to jest ten region, gdzie jest Bursa.
Mówiłeś o tym, o pięknej Bityni.
Piękna
Bitynka.
Bitynka. Nam się wszystko łączy. Nam, niestety my mamy z Pawłem ten problem, że wszystko nam się łączy ze wszystkim, nie z jednym. Nie mamy fiksacji. I była oczywiście Greczynką. Więc mamy piękne połączenie. Jeśli chodzi o znajomość języków, tak naprawdę to można powiedzieć, że Konstantyn był dwujęzyczny i na pewno mówił po łacinie. Jest pytanie, czy to był pierwszy jego język, czy jak było z tym iliryjskim.
Greką musiał operować też perfekcyjnie, no bo...
Ale nie, mógł, mama mogła mówić, wiesz, po grecku. No pewnie znał też, no, ale generalnie mamy połączenie grecko-iliryjsko-rzymskie w tym przypadku. I teraz tak, kogo widzimy dalej? Borys i Gleb, synowie Włodzimierza Wołodymyra Wielkiego, tego władcy, który w 988 roku przyjął chrzest. Bardzo wielki, jak wynika nawet z przydomka, władca. Bezdyskusyjnie, który ożenił się z Anną, siostrą Bazylego, bułgarobójcy, który zrobił karierę zabijając Bułgarów i Macedończyków. Żeby było jasne, Słowian, żeby nie czepiali się nas Macedończycy i Bułgarzy. Oni niech się spierają. Kogo Bazylii po prostu zabijał?
Bułgarobójca.
Bułgarobójca, tak? Więc Borys i Gleb to męczennicy wiary chrześcijańskiej. Jedna z wersji, jeśli chodzi o kto był ich matką, to że była to Bułgarka. Księżniczka bułgarska, nieznana z imienia. Jedna z wersji. Więc mamy znowu koneksję bałkańską. Idziemy dalej. No to Włodzimierza nazywano nowym Konstantynem. Już się nam łączy, tak? Zaś jego babcia, Olga, ta to była pierwsza władczyni, kobieta z dynastii Rurykowiczów, która przeszła na chrześcijaństwo, nazywano ją nową Heleną. No, jak widzimy...
Są wzorce, to dlaczego z nich nie skorzystać? Idziemy z
Konstantynopola, Morze Czarne, Kijów, wzdłuż Dniepru i ruszamy do nas, do Wiślicy. I...
A to też można by tak u nas, na przykład prezydenta i prezydentową, pierwszą damę też tak.
Ależ oczywiście.
Że to jest będziesz, Konstantyn i pierwsza dama to nowy Konstantyn. Nowa Helena.
No nowa... Paweł, to jest matka, tu się zrobiła babcia. Ja rozumiem, że ty też tak dokonywać takich skrótów. Po prostu skrótów myślowych i zrobić z żony babcię i matkę.
Jak można być nowym Konstantynem tyle lat później?
Tak, tak. To za problem? Nie ma problemu. Natomiast słuchaj, to co jest ciekawe, że to jest motyw, który jest obecny w sztuce serbskiej w XIII wieku. My cały czas jesteśmy w Wiślicy, a jak usłyszałeś na początku, to jest ruski motyw. Bo w sztuce serbskiej, w monasterach serbskich widzimy władców z dynastii Nemanja, tak, którzy są tam razem z Konstantynem i Heleną, żeby pokazać my też ciągłość. Tak? Ta loza słynna, właśnie gałąź Nemaniów. I skąd to się wszystko bierze? No skąd, że jest Grzegorz Cambłak z nami, metropolita kijowski w latach 1415-1420, bardzo bliski współpracownik Jagiełły, jest Bułgarem, który po podboju przez Turków Osmańskich Bułgarii, trafia do państwa serbskiego i zostaje ichumenem, czyli przeorem, tak, tak się mu, opatem, tak opatem, byśmy przetłumaczyli, tak, opatem, przepraszam, przepięknego naprawdę klasztoru w Deczani, w Kosowie, Wysoki Deczański, który jest zbudowany przez Fra Vitale, franciszkanina z Kotoru. I widać wpływy Kotoru w architekturze. On jest na liście UNESCO. Przypisuje się też Fra Vitale ojcowi Witowi też autorstwo Bogorodzicy Liefiszka w Prizrenie. Więc mamy co? To samo, co u nas widzicie, że mamy Bałkany i też tam dochodzi do tego łączenia Zachodu i Wschodu, jeśli chodzi o chrześcijaństwo i architekturę. I teraz dlaczego o tym mówimy? Bo Grzegorz generalnie jest bardzo ważny i dla Bułgarów, i dla Serbów, i dla Ukraińców, i dla Polaków. Wszędzie, gdzie się dało, to pisał. Dla Rumunów też. My o nim opowiadaliśmy. I między innymi jego patronem był Stefan Deczański, władca serbski. Więc jak nazywał Stefana Deczańskiego? Konstantynem.
Mogłem się domyśleć, że Konstantynem.
Co za... No, brawo. Grzegorz brał udział w soborze w Konstancji. To ten słynny sobor, na którym spalono Husa. Dla czeskich turystów to nie jest... To nie było wtedy dobre miejsce. Dostajesz list żelazny. No i co z tego?
No właśnie.
Proszę mi nie machać tutaj tym kwitkiem. Tak? Niestety zapraszamy na stos. Więc tam promuje ideę unii kościelnej, uniwersalnego kościoła. No więc jaki kościół uniwersalny, to i cesarstwo, bo państwo uniwersalne. No, trafił do Polski przez Mołdawię, Bukowinę, gdzie też był aktywny, więc i dla Rumunów ważne. No więc znowu, sam Jagiełło jest nazywany Konstantynem. I nazywa go kto? Co? Cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego. I król Czech też, Zygmunt Luksemburski, który bynajmniej nie był fanem Jagiełły, to powiedzmy najdelikatniej, ale no, chciał w korespondencji go mu tak, że tak powiem, go popieścić w cudzysłowie miłym słowem, połechtać jego dumę, więc nazwał go, liczył na próżność, Konstantynem, bo jest pierwszym litewskim katolikiem, tak? i proces chrystianizacji, tak jak Konstantyn, bo mówiliśmy pierwszy cesarz rzymski, katolik, chrześcijanin, przepraszam. No więc, jak spojrzymy na rodzinę naszego króla i wielkiego księcia litewskiego Jagieły, no to widzimy, że no, mówiliśmy, matka Julianna, prawosławna z Tweru, ale pochodząca z Rusi Czerwonej. No co widzimy? Osiadła na starość najprawdopodobniej w Ławrze Pieczerskiej w Kijowie. I teraz tak, imię księcia Podolskiego, brata stryjecznego Jagieły, no to mamy właśnie, że jest Konstantyn i mamy też szwagra Borys Konstantynowicz. Więc jak widzimy, no bezdyskusyjnie są te, i to w Suzdalu ten szwagier panuje. Suzdal, słuchajcie, jest 200 ponad kilometrów na północny wschód od Moskwy. Więc żebyście mieli tą optykę, że to wszystko dzieje się na naprawdę wielkich przestrzeniach i ci ludzie mają ze sobą kontakty, ale jest kluczowy motyw Konstantyn. Tak? Więc mamy Konstantyna. To jest bardzo ważne. Tak? I zdjęcie z krzyża. Wzór, to mamy kolejny fresk. Gdzie szukamy wzorów?
Na Wiślicy jesteśmy dalej?
Tak, cały czas jesteśmy
w Wiślicy. Suzdal mnie po prostu wyrzucił.
Wrzucił.
Tysiące kilometrów
stąd. Wróć! Więc mamy motyw Konstantyna w przypadku rodziny Jagiełły. Tak? I też to, ten cały właśnie motyw, że mamy Bułgara bardzo ważnego, który jednocześnie pamiętaj o tym, że no wtedy ta, to oczywiście mamy etnonimy Bułgar-Serb, ale to są prawosławni Słowianie południowi, tak? Używający cerkiewno-słowiańskiego w różnych oczywiście redakcjach, ale bardzo do siebie podobnych. No więc wracamy do fresków. Zdjęcie z krzyża Chrystusa, tak? Fresk. No więc gdzie szukamy źródła inspiracji, punktu odniesienia? W cerkwi w Ochrydzie i jednej z cerkwi na górze Athos, świętej górze Athos.
O,
będąc w Wiślicy. Ja nie sugeruję, żeby nie jeździć na wakacje i po prostu siedzieć w Wiślicy i oglądać freski, bo po co? A tak sobie w Google zobaczysz zdjęcia. Nie, tylko wam pokazujemy szerszą perspektywę. Uwaga, taka narracja pasyjna, która tam jest w Wiślicy, zwarta, jak przeczytałem, w książce poświęconej tej tematyce. Spójna. Gdzie ją spotkamy? W Kotorze. Fravita ebus Kotoru. To pamiętajcie, boka kotorska, boka jak usta, po włosku, po hiszpańsku, Boca Juniors, sąd klub piłkarski na przykład w Argentynie.
Zatoka
Bokorska, kotorska, która przypomina fiord, jest w Czarnogórze. Jako ciekawostka, pamiętajcie, że to była część Austrii. I Lwów, Kraków były razem z Kotorem w jednym państwie. To nie są żarty. I tam mieszkali katolicy z prawosławnymi do tego stopnia, że przez wieki były po prostu czasami jedna świątynia i były dzielone albo godzinowo, albo że pół świątyni dla tych, pół dla tych.
Ciężkie czasy dla kościoła w Polsce idą. To proszę, wzorce są.
Tak.
Więc, pod leasing, podnajmowanie, tak jak w Kotorze.
Tak spotkamy w Kotorze, w kościołach, w tym w katedrze kotorskiej i na Cyprze. I znowu, co tu widzimy? Że to pewnie jest tak, że w obu przypadkach mamy artystów, malarzy, prawosławnych, którzy pracują dla katolików. Na pograniczu między wschodnim i zachodnim chrześcijaństwem. I następnie, co widzimy? Wyobrażenia diakonów. No tutaj się cały spór, bo te wyobrażenia, niektóre te freski się nie zachowały w kiepskim stanie. Więc oczywiście to jest wielkie pole do popisu dla historyków sztuki, bo można, prawda, generalnie spierać się, o kto jest przedstawiony. Więc jedna z wersji jest taka, że to jest Roman Melodos. VI wieku, wybitny, znakomity kompozytor. Postać o gigantycznym znaczeniu dla muzyki cerkiewnej i dla też hymnów cerkiewnych. Generalnie, co o nim wiemy? Urodził się w Homsie, w zachodniej Syrii, albo druga opcja, w Damaszku. Te zbiory hymnów Kontakiony to są jego dzieła i potem też będą tworzyli inni kompozytorzy. On był Żydem. Który dokonał konwersji na prawosławie. Mieszkał w Konstantynopolu, to są czasy, VI wiek, to jest naprawdę jest potęgą Bizancjum i wówczas panuje Justynian, cesarz, Justynian Wielki, który też będzie źródłem inspiracji w Rzeczpospolitej i w Unii Polsko-Litewskiej dla artystów, dla władców. Urodził się gdzie? Pod Skopie. Jak sarkastycznie mówią Macedończycy, w północnej części północnej Macedonii. I prawdopodobnie jest to ostatni cesarz, byśmy powiedzieli, rdzennie łaciński, dla którego łacina jest językiem ojczystym, z iliryjskim oczywiście pochodzeniem, no. Albańczycy zakrzykną Naścion. Żona jego Teodora, pochodząca z plebsu, która no, miała też w swojej historii taki okres, kiedy pracowała jako sex workerka, prostytutka. Jedna z wersji, że pochodziła z Manbij, koło Aleppo. To jest miejsce bardzo ważne dzisiaj dla Kurdów w Rożawie, tak? Generalnie mamy Teodorę stamtąd, Greczynkę kulturową i Bałkany. To jest Konstantynopol, miejsce spotkań. Idziemy dalej. Mamy fresk świętego Demetriusza. Męczennik, święty, żyjący na przełomie II i III wieku. Pochodził z Salonik, patron miasta. Tam są jego relikwie. Męczennik, którego zamęczono w Sremskiej Mitrowicy. To Sremska Mitrowica, region Srem, Wojwodina w Serbii. Tak? Kto tego dokonał? Nasz człowiek, w cudzysłowie Bałkańczyk. Bo to czasy, kiedy Dioklecjan cesarz panuje, urodzony koło Splitu. To on zbudował wielki pałac wzorowany na Castrum, na obozie legionistów, bo to był weteran, żołnierz, tak? Wybitny cesarz, tylko no, mordował na dużą skalę chrześcijan, nie lubił ich. I macie, jak będziecie na wakacjach albo byliście w Splicie, no to właśnie ma kształt tego Castrum, tego pałacu, miasto stare, tak? Jest w jego murach. I po środku jest katedra, która była na oryginalnie grobowcem. Właśnie do Dioklecjana, myślę, że przewraca się w grobie, jak się ma świadomość, że chrześcijanie, których tyle ich natłukłem, a oni zbudowali sobie świątynię. Jak wchodzicie do świątyni, to są niesamowity klimat, Duima Świętego, bo widzicie wtedy na przykład kogo? No widzicie aniołki takie strzelające, erosy, tak? Zachowały się z czasów przedchrześcijańskich. I pod wpływem Cyryla i Metodego z Salonik stał się bardzo popularny święty Demetriusz, Dymitr, także wśród Słowian Wschodnich. To jest ten paradoks, że Cyryl i Metody promują go wśród Słowian, bo są z Salonik, natomiast on bronił cudownie miasta przed Słowianami. Jest taki los. Tylko można powiedzieć, to byli źli Słowianie, bo to byli Słowianie poganie. A my promujemy ich wśród Słowian prawosławnych albo tych, którzy się nawracają na chrześcijaństwo. Dobra, idziemy dalej. Fresk. Mówiłem, że będzie szeroko. Święty Pachomiusz z Egiptu. Z Egiptu. Asceta. Eremita. Twórca reguły monastycznej. Żył na przełomie, czyli klasztornej, przełom III i IV wieku. I jego wyobrażenie w naszym kościele, gdzie jesteśmy cały czas w Wiślicy, jest bardzo podobne do wyobrażenia, jak jest w cerkwi właśnie tej Bogorodicy Lewiszki w Prizrenie w Kosowie. Więc znowu, jak widzicie, sobie skaczemy. I będziemy skakać dalej. Nie zatrzymamy się, moi drodzy, bo idziemy do bardzo ważnej świętej Paraskiewy albo Paraskewy, inaczej Petki Bułgarskiej. Petka. Jej freski. Bardzo ważna święta dla prawosławnych na Bałkanach, ale też u nas. No więc tak, urodziła się w dzisiejszej Turcji, jej europejskiej części, w Tracji nad Morzem Marmara. To jest XI wiek. Po śmierci rodziców, Ziemia Święta, Pustynia Jordańska, tam oczywiście surowe, samotne życie. Kolejna eremitka żyje na przykład żywiąc się korzonkami traw pustynnych. To jest, Paweł, prawdziwy weganizm. Po wielu latach pustynniczego życia anioł przybywa i mówi: wracaj. Wracaj do swojego hajmatu. Wróciła, zmarła. Na początku jest tam pochowana w rodzinnej wiosce. Natomiast potem jej relikwie zostają przeniesione, bo oczywiście przychodzili do niej uzdrowienia, cudowno odzyskiwali wzrok. Ludzie, którzy nie potrafili chodzić, zaczynali chodzić, tak dalej. Mówimy o świętej, która zmarła w wieku 27 lat. więc można powiedzieć, zostawiła sobie duży bardzo potencjał recepcji po śmierci, oddziaływania. I w 1238 wielki władca Bułgarii, Iwan Asen II, przenosi relikwie Paraskiewy do stolicy Bułgarii, do wielkiego, Wielkotyrnowo. Historyczna stolica drugiego cesarstwa bułgarskiego, przepraszam, woda.
Ale ona ewidentnie uzdrawia, bo kiedy przez 2 tygodnie jeździłem po Bałkanach rowerem w środku lata i tak mnie spaliło słońce, że aż mi schodziła skóra, to w Belgradzie, na Kalemegdanie, jeśli ktoś będzie...
Proszę cię nie uraź uczuć religijnych.
Nie urażam, bynajmniej, tylko mówię, że działa. W sensie, że w Belgradzie, na Kalemegdanie jest przepiękna cerkiewka i w tej cerkiewce można kupić wodę w małych plastikowych butelkach i to jest właśnie woda, która...
Petka się nazywa.
Tak. I ja kupiłem tą wodę i sobie kilkakrotnie zażyłem jej na te moje rany po oparzeniu. I okazało się, że nie od razu, ale okazało się, że zadziałało. Działa. I mówię to zupełnie bez żadnego cynizmu. Także
no
jeśli wam się coś takiego zdarzy, to pamiętajcie, że święta Petka naprawdę pomaga.
Więc Petka zaczęła podróżowanie z Tyrnowa, jak miasto zdobyli Turcy, trafi generalnie, między innymi będzie w Belgradzie, w Wołoszczyźnie, w Jasach. Tak, i w Jasach.
Ale za życia czyjeś szczątki święte, bo nie powiedziałeś.
No nie za życia. No, nie, Paweł, nie ufasz, nie strasznie słuchasz. Powiedziałem ci, że umarła w rodzinnych stronach. Była w Ziemi Świętej i w pustyni jordańskiej, gdzie jadła, przypominam ci, korzonki traw pustynnych.
Ale nie od tego umarła.
Tak, a teraz jesteśmy w wieku XVI, XVII, tak? I generalnie Konstantynopol też po drodze. Generalnie podróżują jej relikwie po Pax Ortodoxa, Slawia Ortodoxa, ale też grecka ortodoksja i rumuńska ortodoksja po tym świecie prawosławia i trafiają do monasteru trzech świętych hierarchów w Jasach. Opowiadaliśmy wam, wspaniały kościół, wspaniały kościół, naprawdę dlatego cerkiew, dlatego że widać niesamowite wpływy gruzińskie, ormiańskie, prawda, perskie, osmańskie w tym wspaniałym w tej wspaniałej cerkwi, którą ufundował Wasile Lupu. No i nasz bohater, Albańczyk z pochodzenia, z Bałkanów. Wiele razy o nim opowiadaliśmy w kontekście Muchy Ukrainy Chmielnickiego. Córka jego Maria, żona Janusza Radziwiła, hetmana wielkiego litewskiego, przy którym Henryk Sienkiewicz, jak pisał o nim, to myślę, że pluł 3 razy za prawą ramię, tak go nie lubił. Bohater Litwinów, dla nas ukształtowanych przez Henryka, zdrajca. Oczywiście sobie teraz dworujemy, natomiast we Lwowie jest cerkiew właśnie Paraskiewy, o której jeszcze opowiemy, o której już opowiadaliśmy, którą właśnie ufundował Wasile Lupu, która bardzo się przyczyniła do tego, żeby upowszechnić ten kult, ale ten kult jest stary, bo nawet widzimy go u Grzegorza Cambłaka. Jeśli on sam był z Tyrnowa, to wiadomo, że bardzo promował kult, propagował kult Petki bułgarskiej i chciałby, żeby ona była też patronką, więc nie dziwmy się, że nagle jesteśmy w i pamiętajcie, my cały czas, to jest najlepsze, my cały czas jesteśmy w kościele katolickim, który i oczywiście, nie zapominajmy, no formalnie jest ta wielka schizma. W Wiślicy jesteśmy cały czas. I wiem, Pawle, że chcesz już jechać do Santomierza, ruszam. Będzie blisko, nad Wisłą, ważne historyczne miasto, tak? Znowu bardzo ważne jako przystanek, przeprawa w drodze na Ruś, a z drugiej strony Wisła, bardzo ważna, czyli północ, południe, wschodem i zachodem, jak to u nas nie pierwszy raz. No więc widzimy freski, które są na pewno związane z renesansem paleologów, który był też bardzo obecny wówczas na Bałkanach, nie tylko greckich, tylko słowiańskich i szukamy inspiracji. No więc wspaniałe freski, które to jest na liście UNESCO, Hora w Stambule. Tam zobaczycie podobne freski. Mistra, stolica Desponatu na Peloponezie w Grecji oraz szkoła morawska serbska od rzeki Morawy, która płynie od Dunaju w dół i jest bardzo ważna na Bałkanach, bo tworzy taką oś północ-południe, bardzo ważny szlak komunikacyjny prowadzący właśnie Dunaj, Belgrad w dół, aż do Macedonii i w stronę Morza Egejskiego. Więc tutaj nagle można powiedzieć, tu Morawa, a tutaj Wisła. No więc uwaga, co widzimy? Widzimy coś takiego, że W okresie późnobizantyjskim, jak są narodziny Maryi, no to mamy coś takiego, że są różne warianty przedstawiające tę scenę w sztuce późnobizantyjskiej, więc mamy jedno, że służąca czuwa przy kołysce i może zajmować się wachlowaniem dziecka za pomocą takiego specjalnego wachlarza o długiej rączce, albo tak jak właśnie z Sandomierzu, mamy coś takiego, że zajmuje się przędzeniem, fajny wyraz, co pan robi? Przędzę na wrzecionie.
Przędę przede wszystkim.
Jak przędę.
Jak przątka.
Przątka, przątka.
Siedzą u prześniczki, jak anioł dzieweczki.
Tak. Takie ujęcie, które ma, uwaga, to jest piękny wyraz, antyczne antecedencje. Ante, czyli oczywiście, że wiadomo, że chodzi o to, że wcześniej był jako antyczny, bo w sztuce greckiej, pogańskiej, strasznej Grecji, właśnie niewiasta, która zajmowała się przędzeniem, symbolizowała wartości moralne i właśnie taką odpowiednią pozycję społeczną, wysoką w rodzinie. Tak? I mamy ten motyw, że właśnie mamy wrzeciono, przędzenie i takie ujęcie oczywiście było popularne wówczas w Macedonii i Serbii i mamy je w Sandomierzu. I teraz damy cytat z Anny Różyckiej-Bryzek, znakomitej historyczki nieżyjącej, która właśnie, o którą już u nas powoływaliśmy się na nią w naszych podcastach, bo właśnie jak mówiliśmy o tych freskach w Lublinie czy w Krakowie. Więc uwaga, co napisze o Sandomierzu? Cytat. Wyodrębnione rysy ikonograficzne i zaledwie wstępnie stylistyczne wskazują wprost na powiązania fresków w Sandomierzu ze sztuką Serbii i Macedonii, gdzie około połowy wieku XIV po fazie pełnopaleologowskiej, czyli tych paleologów, w formach płynnych, owalnych, kolistych, doszło do pewnego ich usztywnienia i wertykalizacji. Macie horyzontalnie i wertykalnie, czyli albo płasko, albo poziomo. Wertykalnie to mamy pionowo. Przy jednoczesnym uwydatnieniu wartości graficznych. I gdzie to widać według niej? Proces ten zaznaczony już we freskach kościoła świętego Dimitra w Peciu w Kosowie po 1324 roku, czyli czasy tego właśnie Wysokiego Deczańskiego i Stefana Deczańskiego.
Ale że tam się to robi takie bardziej geometryczne?
Tak, bardziej usztywnione te postacie. Mniej jak widziałeś wcześniej, było płynnie, owalnie, koliście. Tu już zaczyna się robić bardziej, byśmy powiedzieli kanciaście. I potem oczywiście Curtea de Argeș. To jest Rumunia, przepiękne miejsce. Miałem zaszczyt być niedawno. I narasta. Mamy też freski w Nowej Pawlicy w Serbii. I generalnie mamy coś takiego, że to jest szkoła morawska od rzeki Morawy. I według pani profesor Anny Różyckiej-Bryzek wśród istotnych wyróżników sandomierskich mamy coś takiego, że można szukać taki na myśli, widzimy co, to pamiętaj, że to się rozwija, to jak owalne, to nie znaczy, że teraz będzie bardziej wyrafinowanie. Właśnie w ramach tego, że jest bardziej dekoracyjnie i widać tutaj wpływy też dworu na przykład serbskiego ówczesnego właśnie w XV wieku. I co się dzieje według niej, że w Lublinie w przypadku mistrza Andrzeja, który tam tworzył freski, widać pewne serbskie naleciałości, ale według niej uległy przefiltrowaniu przez na mocy lokalnej ekspresji artystycznej. Czyli mamy zruszczoną formę serbską.
Lokalna.
Tak, lokalna ekspresja artystyczna. Czyli Sandomierz po prostu jest, jak widzicie, silnie związany z tą sztuką serbską, ale też oczywiście mozaiki z Chory z Konstantynopola. I tutaj mamy między innymi, widzimy to, jeśli chodzi o zróżnicowane stroje niewiast, trzymane w dłoniach cenne dary, tak? I to nie jest jedyne miejsce, gdzie widzimy te wpływy właśnie północno-serbskiej szkoły morawskiej, koniec XIV wieku, pierwsza połowa XV wieku. Jak wiesz, Władysław Jagiełło miał brata Witolda, bardzo znanego Witolda, który jest strasznie witautaca, ważny dla Litwinów. No i on funduje w Trokach. Nie zachowały się niestety te freski. Były i na zamku, i w kościele, który wcześniej możliwe, że był cerkwią. On też, jeśli chodzi o konwersję, Witautas ma dość bogatą biografii. I pamiętacie, też wspominaliśmy, że byli zszokowani odwiedzający go dyplomaci zachodni, kiedy widzieli go biesiadującego z jego muzułmanami, Tatarami. Więc co według litewskich historyków sztuki tam było na tych freskach z tych relacji, które mamy? Północno-serbska szkoła morawska. Znowu. Czyli dociera aż do Strok ten ślad serbski. Z drugiej strony, żeby nie było, że to jest jednokierunkowa droga. Mamy coś takiego, że w czasach Jagiełły gotyk idzie na wschód na wielką skalę. Dociera aż do Rumunii. Tutaj oczywiście spotyka się z gotykiem idącym z Węgier, z Siedmiogrodu, z Transylwanii. I gdzie to widzimy? Niespełna 50 km od Lwowa na wschód jest jeden z najstarszych przypadków tego oddziaływania gotyku. Monaster, kiedyś prawosławny, dzisiaj grecko-katolicki, w Uniowie. I pierwszy udokumentowany klasztor został ufundowany przez księcia litewskiego Teodora Lubartowicza. I według przekazów on nie erygował, nie wzniósł tej nowej budowli, tylko generalnie odnowił zrujnowaną tam cerkiew i monaster, ale właśnie jest na takiej zasadzie, jeśli ci na zachodzie tak lubią te nasze freski, łączą sobie z tym gotykiem, to ja wezmę ten gotyk architektoniczny i zrobię u siebie. Król polski Władysław II Jagiełło oczywiście zatwierdził prawa wspólnoty prawosławnych mnichów do tej posiadłości, więc dlatego jest bardzo ważny. No i była też taka wersja, że tam została pochowana teściowa Jagiełły, Aleksandra. Ona była matką Sońki. O Sońce wam bardzo dużo opowiadaliśmy. Tutaj była też tak zwana ta cała kwestia obyczajówka, jak to się mówi kolokwialnie na Pudelku, Plejadzie i tych wszystkich różnych naszych
zakamarkach
internetu mrocznych, celebrytach, dlatego, że no, była cała spekulacja, jak to jest możliwe, że tak wiekowy pan, jakim był wówczas Jagiełło, bo to była kolejna żona, chyba czwarta, z tego co pamiętam. O to możecie sprawdzić w internecie. I jest w stanie z tak młodą kobietą mieć potomstwo. Więc oczywiście obrzydliwe plotki się pojawiły. A ona jest dla nas też ważna w tym kontekście, że jest freski w Krakowie, w katedrze na Wawelu, to też między innymi jej dzieło, zamówienie tych fresków. Ufundowała bowiem kaplicę Świętej Trójcy w katedrze wawelskiej z tymi freskami. I umarła na Rusi Czerwonej mama. To nie podlega dyskusji. Rodzina bardziej tych właśnie Sonki pochodziła z Białorusi. Jak wygląda ta właśnie cerkiew monasteru w Uniowie? No wygląda w ten sposób, że jest cerkwią obronną z wieżami, basztami, rzędami strzelnic. No oczywiście chodziło o to, że mogli się pojawić Tatarzy, ale mogli się też pojawić górale z Wołoszczyzny, którzy też nie pogardzili, wiadomo, że tam były bogactwa, tak? I teraz jest to miejsce bardzo ważne w historii Ukrainy Zachodniej, ponieważ klasztor był jednym z głównych ośrodków prawosławnych po Unii w Brześciu i tam właśnie prawosławni generalnie powstała też drukarnia. Starali się przeciwstawić Unii z Rzymem, promując idee prawosławne. I oczywiście tutaj mamy informację, że kilkakrotnie napadała też lokalna szlachta, próbując sobie podporządkować.
Z przyczyn gospodarczych czy teologicznych?
Myślę, że administracyjno-finansowych, drogi Pawle. Kontrolować ziemię, budynek i to, co jest w środku. I również były tego typu konflikty z biskupami lwowsko-halickimi, którzy nie wydawali tylko jakichś dokumentów, nie ogłaszali jakichś, prawda, wobec mnichów dokumentów ich potępiających, tylko też w sporach majątkowo-administracyjnych używali przemocy fizycznej, nie tylko słownej. I przyjęła Unię ta wspólnota w 1700, czyli jak widzisz późno, i była klasztorem potem bazyliańskim. I następnie historia była taka, że stała się tutaj ten właśnie monaster letnią rezydencją arcybiskupów lwowskich. Między innymi z bardzo była związana z rodziną Szeptyckich, o których wam wielokrotnie opowiadaliśmy. I to już w czasach typu XVII wiek, potem właśnie w XX wieku metropolita Andrzej Szeptycki przekazał klasztor Studytom i ichumenem klasztoru został jego brat Klemens. I są to postacie bardzo ważne dla Ukraińców, ale też oczywiście powiązane z Polską poprzez brata Stanisława, który był polskim generałem i polskim nacjonalistą. Bliżej mu było do Endecji. I tutaj letnia rezydencja, okej, okay, ale w trakcie wojny tam właśnie ukrywano żydowskie dzieci. W tym ukrywał się tam Adam Rotfeld, przyszły minister spraw zagranicznych już w III Rzeczpospolitej. I jak jesteśmy jeszcze przy gotyku, na tych terenach, to pamiętajcie, że ten gotyk mógł przyjść nie tylko z zachodu na wschód, tylko nagle znowu z południa. Jak to się mogło stać? No jak mamy tą cerkiew właśnie piątnicką, Petki, tej naszej bułgarskiej Petki, która jest we Lwowie. I mówiliśmy, fundator Albańczyk Wasyl Lupu, który oczywiście uwielbiał też tą sztukę, bo w cudzysłowie, orientalną, perską, osmańską. To jednocześnie w Mołdawii był popularny gotyk. I mamy XVII wiek, połowę XVII wieku. Więc jak widzicie, to jest coś takiego, że ten gotyk może trwać znacznie dłużej, niż nam się wydaje. Bo my taką mamy perspektywę ze szkoły, okej, to potem renesans, barok i tak dalej, po drodze jeszcze manieryzm i tak dalej. Nie, więc naprawdę późno i przychodzi gotyk w wersji mołdawskiej, który oczywiście zaadaptował się, jak to tam usłyszeliśmy, to piękne sformułowanie, że mamy lokalną ekspresję artystyczną. No to do lokalnej ekspresji artystycznej, czyli elementy prawosławne, i przychodzi on do nas z Mołdawii razem z Wasyle Lupu, który jest Albańczykiem i który jest lennikiem, wasalem Imperium Osmańskiego. A jego stolica to
Konstantynopol.
I tu stawiamy kropkę.
Proszę pisać do nas z zamówieniami, uwagami, komentarzami, pochwałami, może głównie z tymi pochwałami, na adres Babel, małpa,
tak, możecie nas potępić słownie, ale proszę, nie używajcie przemocy fizycznej wobec nas w sporach majątkowych i administracyjnych.
Babel, małpa, to.fm. Babel, małpa, to.fm. Dzisiejszy odcinek, gdzie gotyk się przejawiał, to też jest świetny moment, żeby dokonać takiej reklamy profilu na portalu Facebook. Tajne Stowarzyszenie Jawnych Przeciwników Barokizowania Budowli Gotyckich. Niezwykle humorystyczne potraktowanie wszystkich elementów gotyckich w kulturze, które zostały no, zbarokizowane, ale to tylko taka reklama, że się tak wyrażę, zupełnie prywatna, ponieważ mogą tam Państwo również znaleźć bardzo wiele ciekawych informacji, inspirujących do dalszych poszukiwań. Ja przypomnę, że jeśli Państwo są zainteresowani poprzednimi odcinkami na www.tokfm.pl oraz w aplikacji TokFM mogą Państwo odnaleźć poprzednie odcinki naszego podcastu Babel. Należy ten podcast polecać wszystkim, gdyż jest edukacyjny, jest rozrywkowy, mile się spędza przy nim czas i z chęcią czeka się na następny odcinek.
Łubu dubu, niech nam żyje podcast naszego klubu, niech żyje nam.
Zatem proszę polecać wszystkim swoim znajomym, a nawet osobom nieznajomym, a my słyszymy się za tydzień, późno południowo, piątkowo porą. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.